Druga strona normalności.
Witam serdecznie, Sandra Soluk. Bardzo miło mi Państwa poinformować, że od dziś, co niedzielę o 21:00 będziemy spotykać się na nowy program, który właśnie zyskał swoje miejsce w ramówce Radia Poznań, Druga strona normalności. Pod tą tajemniczą nazwą kryje się nic innego jak próba odkrywania. Po prostu któregoś pięknego dnia w podróży autostopem gdzieś po Turcji zdaliśmy sobie sprawę z moimi rozmówcami, że to, co ja uznaję za normalne, śmieszy ich, bo dla nich normalne jest coś kompletnie odmiennego. I to chyba właśnie jest sedno tego, co będę próbowała wydobyć z moich rozmówców. Z ludzi, którzy podróżowali w różne miejsca, którzy w nich mieszkali, którzy są rodowitymi mieszkańcami jakiegoś obcego nam państwa. Dziś akurat rozmawiać będzie z nami Polak, Damian Małaszewski, etnolog, ale taki, który doskrobał się do tego, co leży pod spodem Ugandyjczyków, albo akurat tam spędził 6 lat swojego życia. Normalna czy nienormalna, jaka jest ta Uganda, spróbujemy dowiedzieć się już za chwilę. Oczywiście, po krótkiej muzycznej przerwie, oczywiście z muzyką, która pochodzi właśnie stamtąd, z czarnego lądu. To będzie bardzo spokojna piosenka, można by rzec pewnie usypiająca, jazzowa, ale ja mimo wszystko liczę na to, że słyszymy się już za te 4 minuty z powrotem. Mo Roots, Wing in My Wild.
And how many lives you live.
Druga strona normalności.
Bardzo chętnie od razu zagłębiłabym się w to, jaka jest Uganda, ale chyba byłoby sporym uproszczeniem mówić o tym kraju jako jedności, bo przecież to cała masa różnych plemion, różnych subkultur. I o tym będzie nam opowiadał dzisiaj etnolog Damian Małaszewski, który w tym kraju spędził 6 lat, o ile dobrze pamiętam.
Niemalże, tak.
Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Panie Damianie, muszę zacząć od pytania, co pana pociągnęło akurat do Ugandy. Czy to było zrządzenie losu, czy to było jakieś wewnętrzne, ogromne pragnienie?
To był czysty przypadek. Po prostu nadarzyła się okazja, by wyjechać tam do pracy na jeden rok. A jeden rok to jest mało i łatwo podjąć taką decyzję.
Rok przemienił się w 6 w jaki sposób?
W taki sposób, że założyłem tam rodzinę. Tak, większość Europejczyków po przyjeździe do Ugandy stwierdza, że bardzo lubi ten kraj. Także ja nie byłem jakimś takim przypadkiem wykraczającym poza regułę. Zasadniczo każdy biały, jeżeli tak będę mówić, stara się przedłużać swój pobyt, czyli albo znaleźć sobie inną pracę, albo postarać się jakiś nowy kontrakt. To jest bardzo popularne i proszę mi uwierzyć, że biali nie chcą stamtąd wyjeżdżać.
Ale za co biali tak bardzo lubią tę Ugandę?
Dobre pytanie. Przede wszystkim za pogodę. Wystarczy jedna zima spędzona tam i zmienia się punkt widzenia. Poza tym ludzie są dosyć przyjaźni. Znaczy nie dosyć, są po prostu przyjaźni. Oczywiście trzeba tam brać poprawkę na pewne ich zachowania. Niemniej można krótko powiedzieć, że ludzie są przyjaźni.
No, za chwilę do tych zachowań wrócimy i domyślam się, że zima to jest bardzo przyjemny czas na bycie w Ugandzie, ale wydaje mi się, że trochę mniej przyjemnym czasem na bycie w Ugandzie jest lato.
To znaczy tam nie ma lata jako takiego, bo my tak staramy się myśleć, że jeżeli my mieliby lato, to musiałoby być bardzo gorące. Otóż tam są po prostu takie pory roku jak pora sucha i pora deszczowa i one się naprzemiennie zmieniają. Czyli jak jest pora deszczowa, to często pada deszcz. Gdy jest pora sucha, to deszcz w teorii nie pada, ale to też zależy od miejsca w Ugandzie. Na przykład sama Kampala, to jest ta centralna część Ugandy, ona jest położona nad jeziorem Wiktorii. I jeżeli ktoś zerknie na mapę, to stwierdzi, że no rzeczywiście jezioro Wiktorii jest bardzo duże. I na przykład tam padają deszcze, nawet w czasie pory suchej. Natomiast na czym polega piękno pory deszczowej? To polega na tym, że tam po obfitych opadach deszczu możemy tego samego dnia zobaczyć słońce. I to czasami takie słońce, że gdyby nie jakaś może głębsza kałuża, to byśmy nawet nie potrafili sobie wyobrazić, że padał deszcz tego dnia. A mówimy o ulewie, nie mówimy o deszczu, tylko o ulewie. Także to jest właśnie taka specyfika tej pogody. Jeżeli ktoś tam pojedzie w porze deszczowej, no to oczywiście musi się nastawić na to, że parasol będzie przydatny raz bądź dwa, bądź częściej, ale słońce wciąż będzie można będzie zobaczyć.
Czyli porządna ulewa, a później spokój, tak jak
potem na
przykład w przypadku
takie słońce, Azji. Słońce nawet do 30 stopni Celsjusza na przykład.
Wyszliśmy od tego, że trudno jest powiedzieć o jednej Ugandzie, a to dlatego, że Uganda to jest cała masa różnych plemion. Ile ich jest i czy oni tworzą jakąś wspólną tożsamość narodową?
Ich jest ponad 50. Tak, jest coś takiego jak wspólna tożsamość narodowa. Jeżeli dwóch Ugandyjczyków spotka się za granicą zwłaszcza, no to będą funkcjonować na zasadzie, że jesteśmy z Ugandy, niezależnie od tego, z jakiego są plemienia. W samej Ugandzie też nie ma jakichś większych takich problemów. Oczywiście swój ciągnie do swego. No i jest też zjawisko trybalizmu, czyli generalnie, że wspieramy swoich, jeżeli oczywiście mamy ku temu możliwość. A z kolei jeżeli, to na przykład widać bardzo często w obsadzie urzędów w Kampali. Tam rozmieszczenie na przykład to takie etniczne jest nie do końca sprawiedliwe. Na przykład jest plemię, z którego wywodzi się prezydent Ugandy, jest nadmiernie reprezentowane.
Co to znaczy?
Nic nowego.
Przez nepotyzm.
taki nepotyzm, tak, generalnie. Wszystkim się wydaje, że jego plemię, z kolei tak, wszystkim się wydaje, że jeżeli ktoś należy do jego plemienia, to też automatycznie musi być bogaty, co nie jest oczywiście prawdą, bo to nie działa w ten sposób. Ale można zauważyć, że ludzie z tego plemienia są tak jakby częściej osadzani na urzędach, ale to też to nie można sobie, oczywiście powiedzmy sobie od razu wprost, że człowiek z każdego plemienia może zrobić karierę, jeżeli tam jakieś warunki zostaną spełnione, że jest.
No, a wracając jeszcze do tych plemion, rozumiem, że każdy z nich posługuje się jakimś swoim dialektem, ma jakieś swoje konkretne cechy kulturowe, w jakiś sposób pewnie pielęgnowane, skoro dziś nadal w 2022 mówimy o plemionach.
Tak, zgadza się. Tych plemion jest ponad 50, a główne plemię ma ponad 6 milionów ludzi. I to jest plemię, które to jest tak jakby najludniejsze, czyli oczywiście można sobie wyobrazić, że wszelkie plemiona tam w rzędzie są mniej liczebne, tak? Ponad połowa Ugandy, ich plemiona należą do grupy ludów Bantu. To są ludy, które bardzo szeroko się rozlały po Afryce i nawet z Afryki Południowej to są także ludy Bantu. Także to jest takie mniej więcej podobieństwo jak między na przykład polskim a czeskim, bądź polskim a chorwackim, tak? Czyli gdyby mieszkaniec Kampali, czy tego, to jest plemię Baganda, gdyby przedstawiciel tego plemienia pojechał na przykład do Afryki Południowej, to mógłby tam parę słów, powiedzmy, zrozumieć na ulicy, tak? To jest mniej więcej takie podobieństwo. Ale to jest mniej więcej połowa Ugandy, a druga połowa to są ludy, które się wywiodły częściowo z południowego Sudanu obecnego, częściowo nawet z Etiopii. Także one są, mają, kulturowo są troszeczkę inne.
No dobrze, to co ich łączy w jedną Ugandę? Co sprawia, że są narodem?
No przede wszystkim, co ich połączyło, to były granice wyznaczone przez Europejczyków oczywiście, tak? A potem, no potem też była ta akceptacja granic, przy czym musimy pamiętać o tym, że granice przecięły czasami plemiona na pół. Czyli na przykład są plemiona, które są obecne zarówno w Ugandzie, jak i w Kenii, bądź w Ugandzie i w południowym Sudanie. Także to nie jest tak, że te granice były tak idealnie wyznaczone, rzecz jasna, ale no w tej chwili są, powiedzmy, akceptowane, tak? Ale ogólnie, tak jak ktoś w tej chwili urodził się na terytorium Ugandy, no to rzeczywiście uważa się za Ugandyjczyka. I przede wszystkim co uderza w Ugandzie, to jest to, że tam jest dosyć dobra znajomość języka angielskiego. Język angielski jest językiem urzędowym.
Pozostałość, rozumiem, po kolonii brytyjskiej.
Cały proces edukacji po prostu jest prowadzony w języku angielskim. Tam języki lokalne mogą ewentualnie funkcjonować na zasadzie przedmiotu, ale to one nie są takie bardzo istotne.
Panie Damianie, słuchał pan ugandyjskiej muzyki?
Tak, i to nieintencjonalnie, ponieważ tam każdy sąsiad ma wrażenie, że wszyscy powinni słuchać takiej muzyki, jaką on akurat lubi, bądź można tej muzyki słuchać idąc ulicą, czy też z jakichś targowisk. Ugandyjczycy lubią po prostu, kiedy coś, że tak powiem, rozbrzmiewa. Jest to najczęściej muzyka bardzo żywa, rytmiczna, taka, no powiedzielibyśmy, czysto afrykańska.
No.
Ale aczkolwiek nie afrykańska w takim stereotypowym znaczeniu, że jakieś bębny czy coś w tym stylu. Bębny zdarzało mi się słyszeć w Ugandzie, ale to były takie jakieś dziwne zakątki i najczęściej to były jakieś spotkania religijne. Ta muzyka taka nowoczesna, którą można nawet na YouTubie znaleźć, no to ona oczywiście ma taki walor afrykańskości, ale no nie do końca, bo jest też bardzo mocno nowoczesna.
Ale jest pewien element wspólny w tych wszystkich utworach, albo w wielu utworach, a mianowicie jest nim taneczność po prostu. Te wszystkie utwory są taneczne i my sobie jednego z nich też teraz posłuchamy, a za chwilę wrócimy do rozmowy i będziemy mówić o miłości do Ugandy. A w przerwie Joshua Baraka, Brian de Mensa, artyści z Ugandy, oczywiście w utworze I Do.
You ask one. You see them girl a beauty them.
Say they get no love from me. Say that give you no time at all. But you are the only one that I wanna keep close to me.
like it could on you. Take my heart and soul to win it, what you choose. Every night I see you all in my dreams. I don't wanna be waking up. Told you how I feel about you, but seems your glass full, girl, raise it up. Spill your drink upon me, make some space for me, I promise. You will not regret it, girl, I'm only being honest. Tell me what's the problem. Is it something that I said or something that you gotta listen to me, everything is gonna be okay. Don't turn me on, ain't no way. Better still tell me if I'm way too late. So my time wouldn't go to waste. Still, even if you got cuffed, I'ma come and uncuff you. I love you, I know you do, and you know I do.
Do you hear me? Do you hear me when I say I love you? Do you feel me? Do you feel me when I say I want you? 'Cause I do.
Druga strona normalności.
Panie Damianie, chciałabym porozmawiać o uczuciach. O tym, co w sercach Ugandyjczyków się kryje, to znaczy o czym oni marzą. Czy też tak jak my w Europie, choć oczywiście jest to ogromne uproszczenie, dom, ładny samochód, telewizor, sukces w pracy?
Tak, powiedziałbym, że marzą podobnie. Na pewno pieniądze są, często myślą o pieniądzach, ponieważ im zawsze ich brakuje. Niestety pensje są tam dosyć niskie. Na przykład, gdy pracowałem w szkole podstawowej, to ja miałem płacone około 500 zł w przeliczeniu na polską walutę i to był rok 2014. Natomiast moi koledzy dostawali za podobną pracę 300 zł w ciągu miesiąca. Tak? To była ich cała pensja.
Koledzy z tamtego kraju?
Tak, koledzy z tej szkoły, bo pracowałem wśród Ugandyjczyków. To nie była szkoła międzynarodowa, to była taka typowa szkoła ugandyjska. Także proszę sobie wyobrazić, że no siła nabywcza ich waluty, którą jest szyling ugandyjski, no nie jest zbyt wysoka. Można powiedzieć, że jedna złotówka kupi około 1000 szylingów. Czyli na przykład nauczyciel, jego wypłata w tej szkole to było 300 tysięcy szylingów, czyli około 300 zł.
No i co on może za to zrobić? Wynająć mieszkanie? Utrzymać rodzinę?
No to a propos właśnie tamtych ówczesnych zarobków i ówczesnych cen, no to kilogram wołowiny kosztował 10 tysięcy szylingów. Kilogram wieprzowiny kosztował 10 tysięcy szylingów. Czyli proszę sobie wyobrazić, że za swoją wypłatę kupuje pani 30 kilogramów wołowiny na przykład, albo 30 kilogramów wieprzowiny.
Nie za dużo.
Tak, nie za dużo.
Czyli rozumiem, że mięso nie jest najważniejszym składnikiem diety afrykańskiej.
Nie jest najważniejszym, jest oczywiście bardzo pożądanym, natomiast takim podstawą pożywienia jest fasola. Fasola i mąka kukurydziana. Z tej mąki kukurydzianej robi się taką mamałygę. Oni to nazywają posho bądź kaunga. I sos właśnie oparty na tej fasoli to jest, można go jeść przez 5 na przykład dni w tygodniu, a przez 2, jeżeli się uda, to właśnie może jakieś mięso się zdarzy. Przy czym a propos jedzenia, od razu mówię, że ten stereotyp niedożywionego Afrykańczyka to w Ugandzie naprawdę upadł. Przy czym mówimy o tych latach, kiedy ja tam byłem, bo w tej chwili niestety lockdowny dobrze im nie zrobiły i słyszę równie różne niepokojące doniesienia z Ugandy w tej chwili, ale jeszcze kilka lat temu nie było czegoś takiego, żeby ktoś chodził niedożywiony. Nawet jeżeli zjadł to poszo z fasolą, to on to zjadł.
Ale nie miał, brzmi to jak zbyt różnorodna dieta.
No tak, zgadza się. Przy czym proszę wziąć pod uwagę, że można też kupić tanio owoce i warzywa. Na przykład mango, banany, to wszystko jest dosyć tanie. Awokado jest bardzo tam tanie i smakuje po prostu jak awokado, a nie to mydło, które my Polacy możemy kupić w naszych supermarketach pod nazwą awokado.
Jadł pan tam wszystko bez obrzydzenia, bez strachu?
Tak, tak, zgadza się. Nie miałem żadnych takich oporów. Nawet zdarzyło mi się jeść tamtejsze flaki, a te flaki robią w ten sposób, że nie do końca są oczyszczone, to raz. Ta wyściółka, że tak powiem, żołądka jest nie do końca wyczyszczona, jest wciąż zielona i jeszcze ich przepis uwzględnia użycie jelit, które to po ugotowaniu smakują jak guma, ale dałem radę.
No nie brzmi to jak najlepszy przysmak, ale cieszę się, że dał pan radę.
Ale to jest przykład ekstremalny. Poza tym mają naprawdę parę smacznych potraw, także nie mówię, że wszystkie są ekstremalne.
No jak się ogląda obrazki z Ugandy, to widać często, że to mięso po prostu wisi albo leży na jakimś stoliku, na haku, bez lodówek.
Można zawsze założyć, że jeżeli kupujemy mięso w Ugandzie, to jest to mięso ze zwierzęcia, które żyło jeszcze tego samego dnia. Czyli ono zostało, ubój został dokonany wczesnym rankiem, to mięso jest świeże, po prostu wisi tam rzeczywiście bez żadnej lodówki. Oni wieczorem, nie wiem co oni z nim robią, ale następnego ranka już jest świeże mięso znowu.
Co z dziećmi? Poza tym, że jest ich dużo, że to jest społeczeństwo, które jest dosyć młode, jeśli chodzi o średnią.
Bardzo młode, tak.
Właśnie, coraz młodsze zresztą. Dzieci, żeby spełnić ambicje rodziców, które oczywiście też, wiadomo, różnią się, powinny zrobić co? Powinny skończyć studia, powinny skończyć liceum, powinny zostać przy rodzicach?
Powinny przede wszystkim pójść do szkoły, przy czym, to znaczy nie pójście do szkoły oznacza automatycznie, że ścieżki kariery dla takiego dziecka są zamknięte w życiu, czyli może ewentualnie być, jeżeli to jest dziewczynka, to może być służącą w czyimś domu, jeżeli to jest chłopiec, to może pracować tak czysto fizycznie za względnie małe pieniądze. Także rodzice starają się wysyłać swoje dzieci do szkoły. Niestety to też nie jest żadną gwarancją sukcesu, ponieważ tam jest tak makabryczny przyrost naturalny, że każdego roku, no podejrzewam, że grubo ponad milion młodych ludzi no tak jakby wylewa się na rynek pracy. A nowych miejsc pracy, no nie wiem, czy im się udaje stworzyć chociaż 100 tysięcy. Także proszę sobie wyobrazić, jaki to ma wpływ na tych ludzi.
No właśnie często trudno mi sobie wyobrazić. Po prostu co, zostają i uprawiają ziemię, czy żebrają?
Z tą uprawą ziemi to jest sprawa skomplikowana, ponieważ bardzo dużo ludzi mieszka teraz w miastach. Ta ziemia, która znajduje się na wsi, ona oczywiście była dzielona pomiędzy dzieci, przy czym dochodzi teraz już do takiej sytuacji, że tam za bardzo nie ma czego dzielić, prawda? Żeby te farmy miały jakiś funkcjonalny charakter, to one muszą być w miarę duże. Nie mogą całkowicie zostać zniszczone do takiego poziomu, żeby wszystkim dzieciom coś dać. Część ludzi ląduje właśnie w mieście. No jeżeli to jest miasto, to tak, starają się pracować, gdzie się tylko da. No zatem niestety małe pieniądze. Jeżeli im się nie udaje, no to wtedy jest zawsze ścieżka kariery przestępczej.
Bogato rozwinięta?
No nie powiedziałbym. Tam nawet takich pomniejszych złodziejaszków jest bardzo dużo. Tam każdy dom, w każdym domu każde okno ma kraty. Jeżeli ktoś na przykład nie ma krat w dom metalowych w oknach, to jest to zaproszeniem dla złodzieja.
A ta młodzież, która ma pracę, uczy się, której się jakoś w miarę udało, co robi wieczorem dla rozrywki? Bary, kino, kluby?
Kluby na pewno, bary też. Kina może niekoniecznie, nie są aż tak bardzo popularne jak w Europie, choć też oczywiście można tam pójść do kina. Oni uwielbiają tańczyć, uwielbiają po prostu być w ruchu. Mogą się spotkać naprawdę nawet, że tak powiem, w skromnych warunkach, tak? Czyli wystarczy, że będzie włączony telewizor bądź magnetofon, być może coś wyskokowego będzie na stole i już potrafią się doskonale bawić.
Zakochał się pan nie tylko w Ugandzie, ale także właśnie w Ugandyjce, jak sam pan powiedział. I chciałabym zapytać o ich poczucie piękna, o ich ideał piękna, o może jakieś ich trudności. Ponoć mają problemy z włosami.
Tak, mnie się kiedyś wydawało, że Afrykańczycy mają wspaniałe włosy i to było do momentu, kiedy uzmysłowiłem sobie, że po prostu noszą peruki. Tak, kobiety albo noszą peruki, albo stosują jakieś przedłużenia. Często kończy się to tym, że przynajmniej raz w miesiącu muszą być u fryzjera. Ciekawym kanonem piękna jest kolor skóry. Proszę sobie wyobrazić, że to chyba polega na tym, że my zawsze dążymy do tego, chcemy czegoś, czego nie mamy, tak? Czyli Europejczycy lubią się opalać, lubią opaleniznę, natomiast Ugandyjczycy lubią, przynajmniej część z nich, lubi rozjaśnić swój kolor skóry, do czego można kupić jakieś specjalne oczywiście środki chemiczne, które prawdopodobnie są zbyt zdrowe i jeżeli jest jakaś wielka elegantka, to częstokroć jej skóra, jej odcień skóry różni się co najmniej o 2 tony od jej prawdziwego, rzeczywistego odcienia skóry. Proszę sobie wyobrazić. Przy czym to też zależy wszystko od osoby, nie każdy takie coś lubi. Niemniej widuje się takie osoby na ulicy.
Już za chwilę wrócimy do dalszej części rozmowy o Ugandzie, może troszkę bardziej praktycznej. Ale najpierw zaproszę Państwa na utwór artystki pochodzącej wprawdzie z Ameryki, choć podkreślającej bardzo mocno swoje ugandyjskie i rwandyjskie pochodzenie. Somi, House of the Rising Sun.
Druga strona normalności.
Etnolog Damian Małaszewski jest moim i Państwa gościem. Witam w dalszej części rozmowy w programie Druga Strona Normalności. Rozmawiamy o Ugandzie, a konkretnie o miłości do Ugandy i o tym, jacy Ugandyjczycy są. I czy tak naprawdę są podobni nam, czy zupełnie inni? Czy pan próbował poznać ich sedno?
Tak, oczywiście. Starałem się ich zrozumieć. Chociaż od razu powiem, że jadąc do Ugandy, postanowiłem nie mieć żadnych oczekiwań. To znaczy, czasami jadąc gdzieś i mając oczekiwania, kończymy na tym, że po prostu rozczarowujemy się. Czyli pojechałem do Ugandy, licząc na to, że owszem, będę spotykał ludzi różnych, ale przede wszystkim, że nie będę niczego oczekiwał od nich. I czy są różni? Na pewno są różni, aczkolwiek jest bardzo dużo podobieństw. Na pewno trapią ich problemy dnia codziennego.
Bieda,
często bardziej niż
brak
nas.
Wody. Brak dostępu, rozumiem, do jakiejś podstawowej higieny, pracy.
Chociaż tutaj bym akurat, tutaj od razu muszę przerwać, ponieważ my mamy bardzo taki stereotypowy sposób widzenia Afryki i on wynika z tego, że byliśmy i wciąż prawdopodobnie jesteśmy bombardowani takimi obrazami dzieci z wydętymi brzuszkami, prawda, muchy chodzą im po oczach. Oczywiście takie rzeczy się zdarzają, ale proszę pamiętać, że Afryka to jest duży kontynent i to jest tak samo jak w Europie, prawda? Obrazek z jednej części Europy nie musi pasować do obrazka z drugiej. W Ugandzie uderzyło mnie to, że tak, ludzie są bardzo czyści. Bez wahania mogę powiedzieć, że są czyści od Polaków, ponieważ w Polsce, zwłaszcza w lipcu na przykład, jadąc autobusem, można czasami niestety mieć pewne wątpliwości, czy wszyscy posiadają mydło i wodę, natomiast w Ugandzie, nawet jeżeli ktoś nie ma bezpośredniego dostępu do wody, on po prostu pójdzie z kanistrem do sąsiada i kupi tą wodę. I on, nawet mając wiadro wody, umyje się bardzo dokładnie. I nie ma czegoś takiego, że ktoś się tam na przykład nie myje. Po prostu mycie to jest rzecz tak naturalna dla nich, że oni wręcz uważają, że to często biali są, że tak powiem, brzydko powiem, że są niedomyci, bo tam biali różnie przyjeżdżają, prawda? Proszę mi wierzyć, że w warunkach takich skromnych, bo nie każdy ma prawdziwą łazienkę, ale naprawdę potrafią się bardzo dobrze umyć.
Biali, czyli muzungu, tak się na nich mówi.
Tak.
My mamy w naszym języku, w języku angielskim, całą masę określeń na czarnych. Niektóre z nich mniej, niektóre bardziej obraźliwe. Czy muzungu też należy do pejoratywnych stwierdzeń?
Nie należy. Przy czym muzungu to jest jeden biały, natomiast więcej to jest bazungu. To jest akurat, wynika ze specyfiki języków bantu. Muzungu nie jest określeniem pejoratywnym. Po prostu istnieje. Tak jak zasadniczo u nas jest debata, czy słowo murzyn jest negatywnym językiem, słowem negatywnym, czy nie. Oczywiście to wszystko zależy od osobistego podejścia. Na pewno kiedyś nie było. Na pewno kiedyś nie było. Tak samo muzungu dla nich nie jest. To jest po prostu stwierdzenie faktu, że ktoś jest, ma jaśniejszą karnację skóry.
Wspomniał pan o tym, że jeżeli brakuje wody, to najwyżej pójdzie się do sąsiada i się od niego kupi. Czyli sąsiedzi są właśnie po to potrzebni? To jest takie praktyczne podejście?
Tak, to jest praktyczne podejście. Nie każdy ma po prostu kran. Tam są różne stopnie. Można by stopniować dostęp do wody. W mieście można mieć kran w domu. W mieście można mieć kran nie w domu, ale na posesji. Bądź można mieć kran u sąsiada na posesji, co też jest dosyć wygodne. Przepraszam. Natomiast na wsi bardzo często używa się studni głębinowych i niekiedy trzeba po tą wodę rzeczywiście pójść. I to zależy oczywiście od lokacji. Czasami to jest 100 metrów, czasami trzeba przejść kilometr i tą wodę niestety trzeba przynieść. Także są takie codzienne, że tak powiem, wycieczki po wodę. Wodę nosi się w takich plastikowych kanistrach. Najpopularniejsze mają 20 litrów. 20, 10 i 5 litrów.
I zajmują się tym pewnie kobiety?
Tak i nie. Kobiety często, bo przede wszystkim kobiety wiedzą, kiedy tej wody potrzeba, ale jak trzeba, to i mężczyzna pójdzie po wodę. I też zwróciłem na to uwagę, że dzieci mogą chodzić po wodę. Nie ma czegoś takiego, że dzieci po prostu czekają, aż ktoś przyniesie tą wodę. Jeżeli dziecku się da chociażby malutki, taki właśnie malutki zbiorniczek, to i dziecko pójdzie po wodę. Czy tak jak mówię, to zależy wszystko od tego, gdzie się mieszka i w jakich warunkach się mieszka. Na wsi prawdopodobnie trzeba będzie chodzić po wodę, w mieście niekiedy można tą wodę mieć u siebie.
Czyli sąsiad, dobrze, że jest dom obok, bo można od niego coś kupić albo pożyczyć. A co
sąsiad,
z sąsiadami?
Sąsiad sprzedaje tą wodę. To nie jest tak, że on oczywiście ją daje za darmo. Trzeba pójść z monetą. I zwracam też uwagę na to, że są oportunistami, ludzie tam są oportunistami. Jeżeli się okaże, że na przykład gdzieś pękła rura i nagle zamiast na przykład 10 osób przychodzi do niego 50 osób po wodę, no to cena automatycznie idzie do góry.
No cóż, także, większy tak. popyt, większa podaż.
Zgadza się.
Naturalne. No a jak stosunki z sąsiadami pojętymi szerzej, to znaczy z krajami, z którymi Uganda graniczy? Czy oni mają jakieś niesnaski, jakieś historyczne wydarzenia, które ich dzielą albo łączą?
Niesnaski może nie. Raczej, ale na pewno mają też stereotypy. Mają stereotypy i uważają ludzi z na przykład z Sudanu Południowego za takich nieobytych. Co też, jak każdy stereotyp oczywiście, można by go obalić, to byłaby w ogóle, to byłby temat na całą dyskusję, co najmniej godzinną. Ale na pewno jest tak, że wierzą w stereotypy, mają jakiś taki wizerunek swoich sąsiadów, nie zawsze pozytywny. Na przykład wiedzą, że no Kenijczycy na pewno mają, ich ekonomia stoi wyżej, czyli tak jakby no, warto ich szanować, prawda? Chociażby za to.
Wysoko czy wyżej po prostu?
Po prostu wyżej, po prostu wyżej. Ludzie z południowego Sudanu, z kolei oni są, to jest taka młoda państwowość, ludzie z południowego Sudanu, którzy przybywają do Ugandy, to są częstokroć studenci. Też ich specyfiką jest to, że ludzie z południowego Sudanu są tacy dumni, bardzo dumni i oni dają to innym odczuć. Swego czasu ta duma była podparta silną walutą, która ta waluta już nie jest silna, więc dam przykład. Student z południowego Sudanu mieszkający w Kampali chodził na obiad, nie kupował miejscowego jedzenia, tylko na przykład szukał sobie restauracji etiopskiej, która miała smaczne jedzenie, ale na pewno kilkakrotnie droższe niż jedzenie, które można by kupić po prostu tak jakby na ulicy. Funt sudański podupadł w pewnym momencie tak bardzo, że ci studenci musieli nagle się przeprosić i z tą miejscową kulturą i kuchnią i po prostu zaczęli jadać ugandyjskie jedzenie. Także to troszeczkę ta wyższość, poczucie wyższości wynikało poniekąd z tego, ale to już jest przeszłość.
Ale dwie rzeczy wypływają z pańskiej wypowiedzi. Po pierwsze ta duma, a po drugie, że Uganda jest miejscem, do którego się emigruje.
Tak. Uganda ma dosyć dobre szkoły. Także na przykład można do Ugandy pojechać i zdobyć wykształcenie. Jest to ciekawa opcja dla mieszkańców krajów afrykańskich. Ludzie z Nigerii nawet uczą się w Ugandzie. Wynika to z tego, że tak jak powiedziałem, dobrze dosyć tam uczą, a czesne może być na przykład niższe niż we własnym kraju. Bo oczywiście edukacja nie jest darmowa. Są jakieś szkoły darmowe, oczywiście takie należące do rządu, ale poziom nauczania w tych szkołach może być troszeczkę niski, plus wszystko, co jest darmowe, nie jest do końca darmowe, bo tam oczywiście wciąż trzeba wydawać na różne rzeczy. Także generalnie można założyć, że większość szkół w Ugandzie to są szkoły prywatne i płatne.
Jakieś muzea narodowe są w Ugandzie albo muzea po prostu i zastanawiam się, co się w nich pokazuje. Różne kultury w różny sposób się wyrażają. W jaki sposób robią to tam? Za pomocą literatury, malarstwa, muzyki?
W Kampali jest na przykład grób jednego z królów, bo właśnie tutaj taką specyfiką tego plemienia Baganda jest to, że mają króla. Mieli i wciąż mają króla.
I prezydenta.
A prezydent pochodzi już z innego plemienia, tak. I prezydent jest dla całego kraju, natomiast to plemię podstawowe, to główne plemię ma swojego króla. I oni po prostu tego króla szanują. On jest troszeczkę tym, czym królowa brytyjska jest dla Brytyjczyków. Po prostu może jest mało funkcjonalny, ale ma jakiś tam taki charakter, że rzeczywiście każdy się z nim utożsamia, że on jest jakąś wspólną wartością. I na przykład w Kampali można odwiedzić grób jednego z królów z przeszłości, przy czym ostatnio słyszałem, że został tak jakby przebudowany i ja tego nie wiem w jakim to poszło kierunku, ale słyszałem takie negatywne głosy, że to nie jest to, co kiedyś było. Na pewno też można zobaczyć takie jakieś ślady kultury na zasadzie budownictwo i przedmioty użytkowe z przeszłości, ale najlepiej to nie szukać muzeum żadnego, tylko po prostu najlepiej jest pojechać na jakąś zapadłą wieś, gdzie ludzie potrafią wciąż mieszkać w takich właśnie na przykład lepiankach. I to jest tak, że te lepianki były dużo bardziej funkcjonalne niż murowane domy, ponieważ nawet na wsi, jeżeli ktoś się tam powiedzmy w cudzysłowie dorobi, tak, to on ma wtedy ambicje, żeby postawić sobie murowany dom. Co będzie na tym murowanym domu? Blacha falista na przykład. Czyli ten środek tego domu będzie... No,
piekiełkiem takim, latem po
takim
prostu.
Takim piekiełkiem po prostu, będzie tak w ciepły dzień. Natomiast jeżeli się wejdzie do takiej chaty krytej strzechą, ona jest naprawdę miła i przyjemna. Na pewno dużo bardziej przyjemna niż właśnie taki murowany dom, proszę sobie wyobrazić. W razie na wsi można wciąż zobaczyć tego typu właśnie jeszcze budownictwo. Od tego się już odchodzi, ale jeszcze można.
Odchodzi się, bo to nie zachodnie, tak? Bo to nie nowoczesne?
Tak, i z bardzo też praktycznego powodu, ponieważ tą trzcinę, bo tam się chaty kryło trzciną, coraz trudniej jest ją kupić. I ona jest, a jeżeli nawet można ją kupić, to ona jest dosyć droga.
A, czyli również względy praktyczne po prostu.
Tak, czysto ekonomiczne.
Ostatecznie jednak zdecydował się pan wyjechać z Ugandy i osiąść w Wielkiej Brytanii, tak?
Nie, moja rodzina jest w Polsce.
Aha, w Polsce. To dlaczego Polska, a nie Uganda?
Dlaczego Polska? Przede wszystkim chciałem, żeby dzieci kształciły się w polskiej szkole. Bo czego byśmy nie powiedzieli na ten temat, to wciąż te szkoły są moim zdaniem lepsze niż szkoły w Ugandzie. W Ugandzie można rzecz jasna znaleźć fajne szkoły, ale no to byłoby dużo szukania i na pewno byłyby bardzo kosztowne. Natomiast w Polsce no wiem czego się spodziewać mniej więcej. No i przede wszystkim też chodziło mi o to, żeby dzieci miały kontakt z naszą kulturą, z naszym językiem, żeby po prostu były Polakami.
Czuję, że nie wyczerpaliśmy tematu Ugandy, no ale zdecydowanie nie, no właśnie, ale niestety kończyć trzeba i no cóż, to tyle na dziś. Etnolog Damian Małaszewski, który przemieszkał w Ugandzie 6 lat, przywiózł stamtąd żonę i dzieci, był moim i państwa gościem. Serdecznie dziękujemy.
Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.
A ja już dziś mogę państwu obiecać, że za tydzień słyszymy się o tej samej porze, chwilę po 21 w niedzielę, druga strona normalności. Co więcej, zdradzę także o jakim kraju będziemy rozmawiać. Moim gościem będzie pochodząca z Korei Południowej Hyerim Pak, od 20 lat mieszkająca w Polsce. I to ją będę wypytywać o to, co jest uznawane za normalne, a co za zupełnie dziwaczne w tym odległym kraju, który od kilku lat przenika coraz mocniej do naszej świadomości. Dziękuję serdecznie, Sandra Soluk. Nie mogę się doczekać kolejnego tygodnia z państwem. Spokojnego wieczoru.
Druga strona normalności.
There's a box and I don't sit, and I can't fit in it, but I'm not too thin, I'm just that thick. My hair ain't big, just right, too blue for you, too bad you're blind, blinded by mine. I can't see your hate you put on me, hold it that far from this Tabana.
put on me. Tell all my demons to let me be.
Walking through my struggles and my life that you don't know about. I and I don't know why you judge me like you know what I go through when I. I'm all alone.